Chciałbym w tym słowie dzisiejszym przypomnieć nam na nowo, jakby uzmysłowić, o mocy słowa. Słowa oczywiście Pańskiego. Słowo ludzkie też ma moc, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć raczej bardziej o mocy słowa Pańskiego. Spójrzmy na list do Kolosan, pierwszy rozdział. Tam święty Paweł wychwala Boga za to, co uczynił wśród tych, których głosił Słowo Boże. I to słowo przede wszystkim wzbudziło wiarę w tych osobach, gdzie to słowo padło, ale też nie tylko. Ono zaowocowało też miłością, jak mówi święty Paweł. Przeczytam ten cały fragment, to jest od trzeciego wersetu do szóstego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zawsze ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei i nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście słyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Tak więc Ewangelia, Słowo Pańskie przynosi owoc zarówno wśród Kolosan, ale również w tym całym świecie, gdzie Paweł się obracał i gdzie Paweł głosił. Myślę, że ważne, żebyśmy sobie jeszcze bardziej, żeby to nas dotarło, o jak ważne jest głoszenie słowa. Jak ważne jest to, żeby Słowo Pańskie się rozszerzało. Żeby się szerzyło. I zobaczcie, że to, co działo się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, i mamy opis to w Dziejach Apostolskich, na zasadzie u początku chrześcijaństwa, to tam tyle nawróceń jest, że ludzie przyjmują wiarę w Jezusa, przyjmują też chrzest. I to dzięki temu, że Słowo Pańskie się rozszerzało. Sobie spróbujmy te fragmenty, jakby dotknąć tych fragmentów, które o tym mówią. A kiedy zacząłem to czytać, to byłem zdumiony, jaka jest zależność między właśnie głoszeniem słowa przez apostołów, a tym, że liczba uczniów wzrastała. Tak, Dzieje Apostolskie, rozdział 6, od wersetu, werset 7. To jest ten fragment, który później też wyjaśnię, ale przeczytajmy sobie też tę konkluzję tego fragmentu. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów. I to jest, moi drodzy, zależność, którą widać na kartach dziejów apostolskich, że słowo szerzyło się, a wzrastała też bardzo liczba uczniów. I kilkakrotnie Łukasz używa tego terminu w dziejach apostolskich. I mamy to również w 12 rozdziale, werset 24. A słowo Pańskie szerzyło się i rosło. I mamy to też dalej w rozdziale 13, pod koniec tego rozdziału, werset 49. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Dlatego, że ono szerzyło się, dlatego wzbudzało rzeczywiście wiarę w osobach, którzy słyszeli to słowo. I my sobie to przypominamy z przypowieści Jezusowej, kiedy Jezus właśnie mówił o przypowieści o ziarnie, zasiewie, gdzie ziarno pada na różną glebę, ale pada też na dobrą glebę i wydaje wspaniały plon. I Jezus, komentując to, mówi, że o to chodzi, o słowo właśnie, słowo Pańskie, słowo Boże, że ono wydaje później plon. Ja pamiętam, że kiedy jakby to do mnie dotarło, dostałem takiego powera, jeżeli chodzi o głoszenie Jezusa i ewangelizację w sobie, że po prostu wierzyłem w to, że będę głosił słowo, to będą owoce, ale oczywiście tych owoców nie widziałem. I troszeczkę się zniechęciłem. Ale później prosiłem Pana, żeby mnie na nowo odbudował w tym, bo ja nie muszę widzieć owoców od razu, prawda? Ważne jest to, żebym wiedział, wierzył w to, że słowo rzeczywiście wydało owoc prędzej czy później. Są różne też gleby oczywiście, ale też, że ono, Bóg wykorzysta to słowo w odpowiednim czasie. Ale bez względu na to wszystko, ważne jest to, żebyśmy uwierzyli właśnie w moc słowa. My też sami wiemy o tym, że kiedy czytamy Słowo Boże, doświadczamy tej mocy w sobie. Na sobie samym to widzimy. Ale żeby rzeczywiście rozszerzało ludzi, coraz więcej ludzi wierzyło, miało ten dar wiary, to potrzeba, bo to Słowo się rozszerzało. Żeby ono było pomnażane, to słowo. I tak zauważyłem, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, że sprzeciw był nie przeciwko cudom, które dokonywały się przez ręce apostołów, przez ich modlitwę, posługę, ale przede wszystkim sprzeciw był przeciwko głoszeniu słowa. I to bardzo dużo też nam mówi. I sobie przeczytamy te fragmenty, które o tym mówią. I to są te fragmenty, które są czytane teraz w okresie wielkanocnym, w czasie liturgii Słowa Bożego. I tutaj mamy chociażby Dzieje Apostolskie, rozdział 4, werset 18. To jest ta sytuacja, kiedy to zawezwano apostołów, przyprowadzono przed Sanhedryn, aby wytłumaczyli się, co się stało z tym człowiekiem, który był sparaliżowany, został uzdrowiony. I oczywiście oni głoszą Jezusa. I co mówią my uczeni w piśmie, co mówią Żydzi, zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Moi drodzy, nieprzyjaciel nie chce, aby jego słowo było głoszone. Nie chce. I widzimy dalej ten sprzeciw. Mamy to w rozdziale 5, werset 28. Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką. Dlaczego napełnili tą Jeruzalem nauką? Bo nie bali się. Kiedy był sprzeciw, modlili się do Boga, aby dał im odwagę, żeby głosić słowo Pana. Nie chowali się. Oczywiście wiemy, że Duch Święty stąpił na nich ponownie i otrzymali też odwagę, żeby z odwagą mogli głosić słowo Pana. Być może jest to nam też wskazówka dla nas, jeżeli mamy jakieś obawy przed głoszeniem, trzeba prosić Ducha Świętego, aby dał nam dar odwagi, żebyśmy głosili to słowo. Może byś chciał, może byś chciała, ale jak to mówi się, boję się, tak? Boję się. Może trzeba właśnie prosić Pana. Chcesz, ale boisz się. O dar rzeczywiście Ducha Świętego, dar odwagi, żeby ci w tym pomógł. Charakterystyczne jest to, że już tutaj cytowałem ten fragment, rozdział 6 Dziejów Apostolskich, kiedy nastąpił konflikt między osobami nawróconymi na chrześcijaństwo od Żydów i też z Greków, że oskarżają ci, którzy pochodzili od Greków, że oskarżają osoby, że zaniedbują ich wdowy, w tym sensie przy rozdzielaniu darów dla wdów. I wtedy nastąpił taki dylemat wśród apostołów, co robić. Ale zauważcie, że apostołowie rozwiązują problem, ale sami nie rezygnują z głoszenia słowa Pańskiego, tylko wyznaczają 7 diakonów, aby zajęli się sprawą rozdawania jałmużny. Czyli jak to ważne było w pierwotnym Kościele, żeby innymi sprawami, przez inne sprawy, żeby nie przysłoniły, żeby nie zaszkodziły głoszeniu słowa Pańskiego, które są ważne też w Kościele, prawda? Miłosierdzie, jałmużna, posługa ubogim, ale nie może to przysłonić i zaszkodzić głoszeniu słowa Pańskiego. Jeszcze bardziej to przynajmniej mi pokazało, jak ważne jest to głoszenie słowa. Jak bardzo ważne. I tak wyrażają się w ten sposób apostołowie, rozdział 2, 6, werset 2. Nie rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. I dalej mówią, my zaś oddamy się, wyznaczyli właśnie diakonów i mówią tak, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Co by stało się, gdyby apostołowie zajęli się posługą ubogim, a zaniedbaliby rzeczywiście posługę słowa? co by się stało? Nie byłoby tego, co wam cytowałem. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. Nie byłoby tego, moi drodzy. Nie byłoby. Oczywiście, apostołowie byli posłuszni temu, co Jezus powiedział. Idźcie i nauczajcie. Idźcie i głoście. I byli wierni temu, posłuszni temu. To jest bardzo ważne, moi drodzy. My posiadamy, moi drodzy, skarb, którego nie można zakopać. Cały Kościół posiada skarb, nie tylko my. Cały Kościół. I ważne jest to, żeby rzeczywiście Jezus był głoszony. Żeby Ewangelia była głoszona. Święty Paweł powie, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Z tym, że egzegeci mówią, że Paweł wtedy, kiedy mówi głupstwo głoszenia słowa, że z greckiego chodzi tutaj o kerygmat. Czyli to pierwsze głoszenie. Pierwsze głoszenie. I widzimy, że w przypadku rzeczywiście apostołów na początku, oni głoszą właśnie to ten kerygmat. I możemy to wyczytać, ten kerygmat, z kart dziejów apostolskich. Jaki miał kerygmat Piotr, co głosił i co głosił Paweł. Ale moi drodzy, kerygmat nie jest trudny. Już mówiliśmy na temat kerygmatu. Jest to po prostu głoszenie osoby Jezusa żywego, zmartwychwstałego, który umarł za nas na krzyżu, odkupił nas i który chce nas zbawić i zbawia też, który jest Panem też i Bogiem, ma plan dla naszego życia, który nas kocha. To jest kerygmat już, moi drodzy. On bardzo prosty jest. Ale oczywiście on musi być przede wszystkim w naszym sercu. Żeby nie uczyć czegoś, czy nie jesteśmy przekonani, nie wierzymy w coś. I chciałbym podzielić się taką dobrą nowiną, że nadal chodzę do więzienia jako wolontariusz. I ostatnio rzeczywiście Bóg mnie natknął w taki sposób, że rzeczywiście bardzo szybko, bo próbowałem wcześniej jednego mężczyznę w więzieniu tak systematycznie głosić jemu kerygmat. A to pierwsza prawda, a to druga, a to trzecia. Nic z tego nie za bardzo wyszło. Chociaż Słowo Boże ma moc, Bóg na pewno coś może uczynić. Ale w ostatnim czasie jakby pod jakimś takim poruszeniem Bożym bardzo szybko wygłosiłem kerygmat dla jednej osoby i przyjął rzeczywiście Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Wierzę w to, że też to Słowo Boże o tym mówi, że to zaowocuje w życiu tego człowieka. Jezus mówi o zakopywaniu też. Wiemy, prawda? Zakopywaniu talentów. Mamy przypowieść o talentach. Mówimy to, żeby Jezus mówi, żeby światło nie stawiać pod korcem światła, ale też jest przypowieść w Ewangelii Świętego Łukasza. Jest przypowieść o minach. Mina to jest mniej więcej 3-miesięczny zarobek w tamtych czasach. I wiemy, że właściciel obdarował niektóre osoby, prawda, tymi minami, żeby zarządzali nimi, żeby obracali tymi minami, żeby to przynosiło, jakby pomnażali te miny. Tak w skrócie mówię. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 19. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fragment z tej Ewangelii, że oczywiście później, kiedy ten właściciel przyszedł i rozliczał się, że jeden zyskał 10 min, drugi 5, jeden mówił, że no miał zawiniętą tą minę, w ogóle jej nie pomnożył. I w wersecie 20 są takie słowa. Następnie przyszedł i rzekł: Panie, oto Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że wyczytałem to tak, akurat mówił o tym arcybiskup Ryś, że z greckiego chusta tutaj używane jest słowo, użyte jest sudarion. A co to znaczy sudarion? To była płótno, którym okrywano osobę zmarłą. Czyli ten, kto posiadał tą minę, to po prostu nie wierzył w to, że można w ogóle ją pomnożyć. I niech właśnie jest taki komentarz do tej przypowieści, że taką miną właśnie jest Słowo Pańskie. I jakby wracam do początku, że może być w nas brak takiej wiary w to, że Słowo rzeczywiście jest żywe, że ma moc. I to oznacza, że myślimy, że Słowo jest martwe, owinięte właśnie w sudarion. Jest martwe. Dlatego trzymał w chustce, w sudarionie, tą minę, ten człowiek. Amen.